Piketty i genealogia nierówności. Zasada R większe od G. Jeżeli istnieje wspólne jądro nowoczesnej ekonomii politycznej nierówności, to tworzy je intelektualny dialog czterech myślicieli, których Thomas Piketty rekonstruuje, krytykuje i zarazem czyni rusztowaniem dla własnej teorii. Tymi postaciami są Malthus, Ricardo, Marx oraz Kuznets. W tle tej wielkiej debaty pojawia się jednak fundamentalna relacja, która nie jest ani metaforą, ani technicznym detalem, lecz zapisem pewnej historycznej prawidłowości. Nierówność R większe od G. Oznacza ona trwałą tendencję, w której stopa zwrotu z kapitału systematycznie przewyższa tempo wzrostu gospodarczego. Z tej jednej pozornie abstrakcyjnej formuły Piketty wyprowadza obraz społeczeństwa, w którym przeszłość zakrzepła w skumulowanym majątku po cichu pochłania przyszłość ucieleśnioną w pracy i dochodach żyjących pokoleń. To właśnie na styku tej historycznej dynamiki i refleksji nad sprawiedliwością rodzi się jego niemal obsesyjny postulat progresywnego podatku od kapitału. Nie jest on jednak kolejną łatą w skomplikowanej tkaninie fiskalnej, lecz narzędziem o potrójnej funkcji – regulacyjnej, epistemicznej i demokratycznej zarazem. Aby pojąć wagę tego projektu, trzeba najpierw podążyć za autorem, który, niczym archeolog przekopujący się przez warstwy osadu, odsłania kolejne modele ekonomicznej wyobraźni. Odkrywa kolejno maltuzjański lęk przed przeludnieniem, rykardiańską zasadę rzadkości, marksowską logikę nieskończonej akumulacji i wreszcie kuznetsowską optymistyczną opowieść o samoczynnym spadku nierówności. Dopiero na tym tle progresywny podatek, zarówno dochodowy, jak i majątkowy, przestaje być technicznym rozwiązaniem, a staje się instytucjonalnym wyrazem całej filozofii dziejów kapitalizmu. W tym świetle progresywny podatek od majątku, który Piketty nazywa globalnym podatkiem od kapitału, jawi się jako radykalne rozwinięcie dwóch historycznych idei. Ricardiańskiego pomysłu opodatkowania renty oraz progresywnego podatku dochodowego. Jego fundamentalnym celem nie jest wcale zasilanie budżetu państwa socjalnego. Chociaż przy obecnym poziomie majątku prywatnego, sięgającym 5- lub 6-krotności rocznego dochodu narodowego, nawet niewielkie stawki generowałyby potężne wpływy. Prawdziwy cel jest dwojaki, regulacyjny i co ważniejsze epistemiczny. Regulacyjny, ponieważ podatek majątkowy wprost uderza w efektywną stopę zwrotu z największych fortun, hamując ich samonapędzający się wzrost. Jeśli bowiem wielomilionowy portfel przynosi zwrot rzędu 6 czy 7% rocznie, a nałożymy nań stawkę 5%, to fundamentalna nierówność R większego od G zostaje wytrącona z impetu i pchnięta w stronę równowagi. Piketty z całą mocą podkreśla, że aby realnie powstrzymać mechanizm dywergencji, potrzebne są właśnie tego rodzaju stawki na samym szczycie drabiny majątkowej, a nie symboliczne, jednopunktowe obciążenia. Cel epistemiczny jest głębszy i dotyka istoty wiedzy w demokracji. Aby skutecznie naliczyć podatek od majątku, państwo musi wiedzieć, jakie aktywa posiadają jego obywatele, niezależnie od tego, gdzie są one ulokowane. Stąd absolutna konieczność stworzenia globalnego katastru finansowego, rozumianego jako zintegrowany system automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych, portfelach akcji czy udziałach w spółkach. W genealogii myśli, którą kreśli Piketty, Malthus i Ricardo, reprezentują epokę, w której fundamentalny problem nierówności jest filtrowany przez pryzmat ziemi jako dobra rzadkiego. U Malthusa centralne zagrożenie ma postać niemal biblijnego napięcia między arytmetycznym wzrostem produkcji żywności a geometrycznym przyrostem populacji. U analitycznie chłodniejszego Ricarda kluczową kategorią staje się renta gruntowa, czyli dochód właścicieli ziemskich, który pęcznieje wprost proporcjonalnie do rzadkości i atrakcyjności najlepszych gruntów. Co dla Pikettiego jest kluczowe, Ricardo proponuje odpowiedź nie rewolucyjną, lecz fiskalną. Postuluje on bowiem coraz wyższe opodatkowanie renty, aby stłumić jej nieograniczony wzrost i przywrócić równowagę. W sensie strukturalnym jest to zapowiedź tego, co Piketty uzna za właściwą rolę podatku progresywnego. Gdy na scenę historii wkracza Karol Marx, a kapitalizm przemysłowy wypiera agrarny, ricardiańska intuicja ulega radykalizacji i przekształca się w wizję nieskończonej akumulacji. Dla Marxa problemem nie jest już fizyczna rzadkość ziemi, lecz wewnętrzna, niemal metafizyczna logika kapitału jako wartości, która sama siebie pomnaża. Piketty wykonuje tu ruch typowy dla krytycznej myśli drugiej połowy XX wieku, dokonując swoistej analitycznej wiwisekcji marksizmu. Z jednej strony poddaje go ostrej krytyce za fundamentalne przeoczenie trwałego postępu technologicznego i wzrostu produktywności, czyli za zignorowanie stabilnej, dodatniej stopy wzrostu gospodarczego GI. Zwraca uwagę, że Marx formułował swój polityczny werdykt w czasach, gdy jego empiryczna baza danych była znikoma. Z drugiej jednak strony Piketty ocala z Marxa to, co uznaje za jego najgłębszą intuicję. Przekonanie, że w warunkach niskiego wzrostu skumulowany w przeszłości kapitał stopniowo zaczyna dominować nad bieżącą pracą. Jeżeli bowiem wzrost GA przez dekady utrzymuje się na poziomie od 1 do 2%, a średnia stopa zwrotu z rozproszonego, lecz coraz bardziej skoncentrowanego kapitału oscyluje wokół 4 do 5%, to w długim horyzoncie czasowym nie płace, lecz dochody z majątku determinują kształt społecznej hierarchii. Piketty nie potrzebuje marksowskiej teorii rewolucji, aby wykazać, że logika systemu jest wewnętrznie sprzeczna z ideałem demokratycznej merytokracji. Wystarczy mu jedno zdanie, które w jego książce powraca niczym refren. Przeszłość pochłania przyszłość. Zupełnie inny nastrój intelektualny, który sam Piketty wiąże z geopolitycznym tłem zimnej wojny, reprezentuje Simon Kuznets. Na wątłej bazie empirycznej formułuje on hipotezę krzywej w kształcie odwróconej litery U. W jej świetle nierówności dochodowe miałyby najpierw gwałtownie rosnąć w początkowej fazie industrializacji, by następnie, w miarę dojrzewania gospodarki i stabilizacji instytucji, spontanicznie opadać. Piketty poddaje tę narrację podwójnej dekonstrukcji. Po pierwsze, wykazuje, że fundamenty hipotezy Kuznetsa były nie tylko wąskie, ale i w istocie przypadkowe. Spadek nierówności w pierwszej połowie XX wieku nie był efektem żadnego automatycznego mechanizmu rozwoju, lecz brutalną konsekwencją wojen światowych, wielkiego kryzysu, inflacji, nacjonalizacji oraz specyficznego splotu polityk fiskalnych i regulacyjnych. Po drugie, rozszerza horyzont czasowy analizy aż po początek XXI wieku, dokumentując ponowny gwałtowny wzrost nierówności. W tej perspektywie podział dochodu narodowego na ten z pracy i ten z kapitału przestaje być jedynie klasycznym rozróżnieniem z podręcznika. Piketty przekształca go w narzędzie analityczne, pozwalające zrekonstruować dwa odrębne strumienie nierówności. Pierwszy strumień, zasilany dochodami z pracy, obejmuje płace, premie, honoraria i astronomiczne wynagrodzenia menedżerów. Drugi, znacznie potężniejszy, to dochody z kapitału, dywidendy, odsetki, czynsze, zyski, a także sam wzrost wartości posiadanych aktywów. Piketty dowodzi, że nierówność dochodów z pracy, choć istotna i w ostatnich dekadach rosnąca, pozostaje znacznie mniej ekstremalna niż nierówność w posiadaniu kapitału. Najbogatszy procent ludności w krajach rozwiniętych skupia w swoich rękach od kilkudziesięciu procent do ponad połowy całego majątku. To fundamentalne rozwarstwienie ma również wymiar czasowy. Dochód z pracy jest z natury biograficzny, wpisany w cykl życia jednostki, rozpięty między wejściem na rynek a emeryturą. Kapitał natomiast wymyka się tej logice. Jest dziedziczony, przenoszony między pokoleniami, kumuluje się w czasie i wchłania potężne efekty procentu składanego. Dopóki stopa zwrotu z kapitału utrzymuje się powyżej tempa wzrostu gospodarczego, każdy kolejny rok wzmacnia strukturalną przewagę posiadaczy aktywów nad tymi, którzy dysponują wyłącznie własną pracą. Piketty wprowadza tu rozróżnienie, które można uznać za socjologiczną synekdochę całej jego teorii. Z jednej strony mamy społeczeństwo rentierów, w którym dominują dochody z odziedziczonych fortun i pozycji. Z drugiej zaś społeczeństwo supermenedżerów, gdzie głównym silnikiem nierówności są ekstremalnie wysokie pensje kadry zarządzającej, pozornie uzasadnione talentem, lecz w istocie będące pochodną norm korporacyjnych i słabości progresji podatkowej. Kraje nordyckie, które w debacie publicznej często jawią się jako wzór egalitarnej nowoczesności, w rzeczywistości opierają się na złożonej architekturze fiskalnej. Wyjątkiem na tym tle pozostaje Norwegia, która utrzymuje progresywny podatek od majątku netto, obejmujący około 12% dorosłych. Na przeciwległym biegunie znajdują się Szwecja i Dania, które klasyczne podatki majątkowe zniosły. Analizy migracji podatkowych pokazują, że wysokie podatki dochodowe i te od nieruchomości sprzężone z hojnie finansowanym państwem dobrobytu nie prowadzą do masowego odpływu kapitału, o ile stanowią część szerszej umowy społecznej. Na drugim biegunie tego spektrum lokują się Niemcy. Klasyczny podatek majątkowy został tam zawieszony w latach 90., gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż narusza on fundamentalną zasadę równego traktowania różnych klas aktywów. W efekcie od dekad prywatne fortuny pęcznieją, a nierówności majątkowe osiągają poziom, którego skala często umyka opinii publicznej. Piketty wprowadza do debaty figurę myślową, która dla zarządów i rad nadzorczych jest tyleż wyjaśniająca, co drażliwa. Dotyczy ona fundamentalnej relacji między gigantycznym bogactwem prywatnym a równie monumentalnym długiem publicznym. Na tle historycznych ścieżek propozycja Pikettiego jawi się jako przemyślana trzecia droga, jednorazowy, progresywny podatek od wielkiego majątku. Jest to w istocie kontrolowane strzyżenie, czyli częściowe umorzenie długu, przeprowadzone jednak w sposób cywilizowany, bez destrukcyjnych wstrząsów dla systemu bankowego. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście uchwyciliśmy sedno problemu, warto rozebrać argument Pikettiego na części pierwsze, używając narzędzi logiki formalnej. Jeśli nie chcemy biernie czekać na marksowską apokalipsę ani wierzyć w kuznecowską bajkę o samoregulującym się rynku, musimy wejść w przestrzeń, w której progresywne opodatkowanie kapitału przestaje być upodobaniem ideologicznym, a staje się konkluzją chłodnej, racjonalnej dedukcji. Współczesna literatura ekonomiczna nie przyjęła tezy Pikettiego bezwarunkowo, poddając ją raczej próbie intelektualnego ognia. Krytyka metodologiczna nie unieważnia jednak problemu, lecz zmusza do większej finezji w projektowaniu instrumentów zaradczych. Czy w świecie, w którym gigantyczne bogactwo prywatne koegzystuje z równie monumentalnym długiem publicznym, stać nas na ignorowanie fundamentalnych nierówności? Może nadszedł czas, by przestać traktować progresywne opodatkowanie jako ideologiczną herezję, a zacząć postrzegać je jako racjonalną inwestycję w przyszłość stabilnej i sprawiedliwej demokracji? Być może kluczem do trwałego wzrostu jest nie tylko akumulacja kapitału, ale także jego sprawiedliwa redystrybucja.